Pokój i dobro. Witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dziś dla Was mówi Jakub Górski, gościnnie w Radiu Niepokalanów. Rozmawialiśmy z Ewą, jak miłość, czyli sam Bóg, dotykał jej życia, jak pozwalał jej wyjść z jej trudnego życiowego doświadczenia, jakim było strata matki. Wracamy dzisiaj do tematu. Ewa, tylko miłość jest twórcza. Przed chwilą mówiłaś nam o tym, jak Bóg poprzez różne osoby pozwolił Ci wyjść z tego trudnego doświadczenia straty. Mówiłaś też o ogromnej takiej formacji, którą przeżyłaś, tego wzrostu duchowego. A ja chciałbym teraz zadać Ci pytanie, co było potem? Jakie były kolejne kroki, do których Bóg Cię zaprosił już po tej formacji? Co się działo z tą miłością twórczą w Twoim życiu?
Co się działo z tą twórczą miłością? Jeżeli spotyka się Boga i wchodzi się w taką głęboką relację, on jest bardzo taki namacalny, jest osobą, no nie jest wyimaginowanym obrazem, pomimo że przychodzi przez obrazy, to człowiek jakoś samoistnie, tak naładowany energią Bożą, tym Duchem Bożym, tryska chęcią pomocy, tryska chęcią działania.
Ale jak było u ciebie, Ewa?
No właśnie mówię o sobie.
Konkretnie, bo myślisz, ludzie tak mają.
Tak. Tak, to znaczy ja jestem też człowiekiem, więc też chyba tak mam. To znaczy tak, to był taki okres, kiedy dostałam bardzo dużo siły, dostałam ten kolejny okres, otwarcia kolejnych bram. Wtedy jest takie było we mnie takie działanie, które pociągało do czynu. Znaczy działanie tej energii, tego Ducha Bożego, tego wszystkiego, co się we mnie wewnątrz wydarzało. Ono musiało wyjść na zewnątrz.
I co ja bym się udusiła. I czym był ten czyn? Co się tam działo?
Jeżeli mówimy o twórczości, ja całe życie bardzo kochałam śpiew, muzykę No, nie skończyłam szkoły muzycznej, ale całe życie gdzieś przejawiał się ten śpiew. Zresztą moja rodzina ma korzenie artystyczne, w związku z czym ta twórczość wybrzmiewała jeszcze właśnie tam w takim stricte artystycznym kierunku. I pierwszym takim ruchem na to, żeby się odnowić, żeby poczuć tego ducha, żeby jakoś uaktywnić siebie, swoje myślenie, był moment decyzji. W dojrzałym wieku to było dosyć też trudne. Zapisanie się do chóru Archikatedry Warszawskiej. I o tyle trudne, że tak jak powiedziałam, nie kończyłam żadnej szkoły muzycznej, a w związku z czym czytanie z nut, wielogłosowy śpiew, muzyka klasyczna, wielkiego formatu, no przerastała mnie. Ale powiedziałam sobie, jeżeli to jest moja droga, bo to już był etap trochę nie tyle sprawdzania Pana Boga, co rozmowy z Nim, pytania się, jeżeli to jest moja droga, to w tym dniu, kiedy pójdę na zapis, powinnam się czuć bardzo dobrze i nie chcieć wyjść z tego miejsca. I po rozmowie z dyrygentem Dariuszem Zimnickim, który do tej pory prowadzi chór Archikatedry Warszawskiej, powiedziałam mu na spotkaniu, co okazało się dosyć ciekawą postawą, bo powiedziałam, że proszę pana, jeżeli ja nie poczuję tego miejsca, proszę nie wpisywać mnie jeszcze na listę, to ja po prostu nie będę tutaj z wami przebywać, więc powiem, jaka jest moja decyzja pod koniec próby.
Rozumiem, że poczułaś w cudzysłowie.
Ale wiesz, to o tyle było ciekawe, że generalnie ci, którzy chcieli się zapisać, bardzo im zależało na tym, żeby zostać. Ja rozeznawałam to. Nie podeszłam do tego momentu w ten sposób, że ja tam muszę być lub nie muszę, że bardzo chcę. Nie, poczułam, że to jest dobra droga też do otwarcia, czyli działanie jakieś twórcze, działanie, bycie z ludźmi, bycie we wspólnocie, tworzenie. I rzeczywiście tego dnia czułam się bardzo dobrze, chociaż nie powinnam się czuć, nie wiem, 50 osób zupełnie obcych, dostaję jakieś nuty, które w ogóle nie wiem, jak wyglądają, jak się, w szkole podstawowej miałam z nimi do czynienia, więc dosyć długi okres niepatrzenia na nie. I zostałam tak przez kilkanaście lat posługując w chórze i ćwicząc głos, oddając się całkowicie tej działalności.
Ale powiedz, Ewa, a dlaczego to dla ciebie było takie ważne? Bo wiesz, słuchacze z boku sobie mogą pomyśleć, okej, zapisała się do chóru, każdy może się zapisać do chóru, tak mogą sobie pomyśleć, prawda? Ale wiem, że dla ciebie to miało szczególne znaczenie. Jakbyś mogła to powiedzieć, czym to dla ciebie było po tym trudnym doświadczeniu, uznaniu straty, napełnieniu się Bogiem w tej dwuletniej mocnej formacji i potem zapisujesz się do chóru? I czym to dla ciebie było?
Mocna formacja to było kilkanaście lat, nie dwa lata. Taka mała poprawka. Może tylko powiem, dzieląc się do słuchaczy, że wzrost serca, rozszerzenie serca ewoluuje naprawdę w moim przypadku w bardzo długim czasie. Trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości do tego, co się wydarza, do samej siebie, do czasu. Nie oczekiwać, że to stanie się już. Chociaż w tym momencie człowiekowi się wydaje, że chce zmieniać cały świat, bo już się napełnił.
To cieszę się, że twoje serce wyewoluowało, bo jest pełne radości. Wróćmy do tematu chór. Ewa tak, w chórze. Tak. Katedry Warszawskiej.
Myślę sobie jeszcze tak, że na tej mojej drodze rozeznaję taką szczególną wartość pojawiania się pewnych tematów i rozwijania tych tematów. To znaczy, że jeżeli się coś pojawiło, to ono, ten krok powodował kolejny krok i kolejny krok i kolejny krok. Dlaczego mówię tutaj o tych krokach? Ponieważ tym pierwszym krokiem właśnie był chór Archi Katedry Warszawskiej. Potem urodziła się grupa modlitewno-śpiewająca Anima, która posługuje do dzisiejszego dnia przez 11 lat w Archikatedrze Warszawskiej. Śpiewa w pierwsze czwartki miesiąca w intencji kapłanów i powołań. I tutaj się objawił taki dar medytacji, modlitwy, wstawiania się za kościołem, za duchownymi. I to też powracamy do tej adoracji, więc ten chór rozpoczął taką możliwość. To były jeszcze lata, kiedy w Archikatedrze Warszawskiej no nie bardzo można było tak sobie, że tak powiem, tak działać wolno, no bo to jest archikatedra, ma swoje wymogi, wysoki poziom. Przez 11 lat zdobyliśmy zaufanie i w bardzo piękny sposób się to dalej rozwija. Ale kolejnym krokiem w międzyczasie, równoległym, był śpiew dla chorych w hospicjum.
Zanim przejdziemy do tego śpiewu dla chorych, jeszcze chciałbym się na chwilę zatrzymać w wspólnocie Anima, czy chórze Anima, tak?
Tak, wspólnota, grupa modlitewna.
Grupa modlitewna Anima, bo jak o niej opowiadałeś, to zrobiłeś taki wielki, głęboki uśmiech, więc spodziewam się, że tam się dużo działo i to było ważne wydarzenie na drodze przyjmowania i oddawania dalej Bożej twórczej miłości. Powiedz coś więcej o tej Animie i o tych 11 latach posługiwania śpiewem, wielbienia Boga śpiewem. Jakie były tego owoce, może opowiedz, czym to dla ciebie było?
Myślę, że tak mówiąc internetowo, linki się złączyły. To znaczy link jezuicki z linkiem churalnym i archikatedralnym. Anima powstała na bazie osób, które skończyły czy realizowały duchowość ignacjańską, kończyły rekolekcje ignacjańskie, powracały do Warszawy i nie bardzo wiedziały, gdzie mają się zaczepić. I długi czas się zastanawiałam, co zrobić, aby tych ludzi w jakiś sposób połączyć, aby tych ludzi jakoś tutaj zjednoczyć w tej Warszawie naszej. I oni sami wykazywali taką potrzebę spotykania, rozmawiania, modlenia się. I początkowo było to w domach. Ale do tych domów ja ciągle chodziłam, więc już byłam tak zmęczona, że pomyślałam, że to nie jest, znaczy to jest jakiś etap, ale ten etap musi się zmienić. I szukałam miejsca, rozeznawałam, czy dalej to ma być, czy po prostu ma to jakoś ewoluować, ma się zmienić. Ciekawy był wybór miejsca, ponieważ ja generalnie chodziłam do franciszkanek na msze święte, do jezuitów na rekolekcje. Archikatedra warszawska wydawała mi się kiedyś, naście lat temu, tak zimną budowlą, że omijałam ją bardzo wielkim łukiem, nie wchodząc do niej. I znów mówimy tutaj o tym powołaniu. Jakoś rozczytałam, że to jest to miejsce i właśnie w tym miejscu trzeba zapytać, czy jest taka możliwość. Obawiałam się, nie wiedziałam, jak to zrobić. Negocjowałam sama ze sobą, dyskutowałam sama ze sobą, no bo pomysł wydawał się absurdalny. A jednak zadziałał i w tych latach proboszczem był ksiądz Andrzej Filaber, który zresztą założył chór Archikatedry Warszawskiej. Poszłam do niego z całym planem jezuickim według ignacjańskiego podziału duchowego. Tak, i napisałam mu cały plan, biznesplan. To jeszcze był etap biznesplanów. Bardzo przestraszona, chociaż po mnie nie widać, kiedy jestem przestraszona, to też jest ciekawe. Właśnie uśmiecham się i ludzie tego nie rozczytują, że jest we mnie lęk. Poszłam z taką kartką, napisany cały plan, no i powiedziałam do księdza, że zostawiam to, że czekam na odpowiedź. Tak to ma wyglądać i nie będzie zmienione tam powiedzmy do 30 maja kolejnego roku. Skąd mi ten 30 maja, nie wiem. Okazało się, że ksiądz Filabert zaakceptował ten plan, dzięki Bogu, miał światło, ale też też jakoś jest rozkochany w rekolekcjach ignacjańskich. I okazało się, że ten 30 maja to był ostatni dzień jego posługi w parafii. I on w tym momencie już wiedział, że jest taka, jest to tak, tak będzie data jego odejścia. Dlaczego o tym mówię? Że nie wszystko musimy wiedzieć w swoim życiu. Nie wszystko musimy rozczytywać. Nie wszystko do przodu musimy wiedzieć. Musimy działać teraz. Musimy odpowiadać teraz. Musimy się nie bać teraz. A jeżeli się boimy, bo stwierdzamy, tak jak ja stwierdziłam, że to jest absurdalny plan, to pomimo tego stwierdzenia wzięłam się do roboty i zrealizowałam coś, co było mi dane na ten czas.
To, co mówisz, to przywołuje mi w myślach taką metaforę życia malarza, gdzie nigdy do końca nie wiemy, dopóki nie skończymy obrazu, jaki będzie jego finalna postać, tak? Więc nie musimy wiedzieć wszystkiego, w sensie takim znać efektu finalnego. Ważne, żeby w tych codziennych małych ruchach pędzla przykładać się jak najbardziej i mówić tak, kontynuuję malowanie. Czy w tym przypadku przytaczam historię malarską, ponieważ mówimy o Bożej miłości twórczej. Więc stąd taka metafora. Rozumiem, że ty mówiłaś codziennie Bogu tak w tym śpiewaniu w chórze i otwierałaś się na tą Bożą łaskę. Wspomniałaś też, że Ewa, zaczął się okres śpiewania dla osób chorych. Przejdźmy łagodnie do tej części twojego życia, w którym te doświadczenia zebrane w chórze Katedry Warszawskiej przechodzą na rzecz służby dla osób chorych.
Z perspektywy czasu oceniam tą kolejną metamorfozę, to właśnie takie łagodne przejście do kolejnego rozszerzania się. Bo tak to tak widzę, takie okręgi, które coraz są szersze, coraz większe, to serce jest coraz pełniejsze.
Serce coraz większe.
Coraz większe. Tak, jest w nim coraz więcej miłości, to prawda. I znów zaproszenie do czegoś, co przekracza moje możliwości, do czego wydaje mi się, że nie byłam przygotowana. I już tutaj nie było żadnego biznesplanu. Ale to też jest ciekawe, że warto się podzielić tym ewoluowaniem, tym daniem sobie czasu na dojrzewanie. Mhm. Nie przyspieszanie czegoś. I nie przyspieszanie czegoś, wzrostu w kimś.
Czy to jest takie uznanie swojego człowieczeństwa, takiego, że pewne rzeczy wymagają czasu, że jest jakiś bezwład w rozwoju nas ludzi, że nie da się pewnych rzeczy od razu, chociażby się chciało?
Tak, ja myślę, że to jest związane z dojrzewaniem. Pan Jezus, jak się urodził, też od razu nie był mówcą, od razu nie zbawiał świat, nie wstąpił do nieba.
Ewo, śpiewanie dla chorych.
No bardzo ciekawy, trudny i głęboki temat. Może wrócę do tej otwartości, którą ty podjąłeś. Bardzo mnie to cieszy, że jakoś to tak zauważyłeś. Bo przez to, że ty zauważyłeś, to ja zauważam. Człowiek potrzebuje lustra. Jeżeli jest wypowiedziane coś z drugiej strony, to wpada do mnie i mnie w jakiś sposób przypatruje się temu wewnętrznie. Oczywiście najwspanialszym lustrem jest Pan Jezus na adoracji, nie tylko. W Jego twarzy chciałabym się najbardziej odbijać i tego się uczę. Jeżeli chodzi o posługę śpiewu właśnie hospicyjnego, nie wiem, może się to troszkę tak ułożyło, że coś było blisko, moje doświadczenia hospicyjne związane z moją mamą, bo moja mama była w hospicjum domowym, więc już miałam tam pierwszy taki moment, kontakt bardzo, bardzo konkretny dotyczący opieki nad chorym paliatywnie, w stanie właśnie takim terminalnym, czyli bliskości śmierci. I myślę, że to doświadczenie bliskości śmierci i osób chorych nieuleczalnie poprzez moją mamę, no jakoś tak otworzyło też możliwość, że szybciej weszłam w środowisko hospicyjne, śpiewając właśnie, niż normalnie człowiek taki, który nie miał takiego doświadczenia wcześniej. To już wyrobiło we mnie pewną taką postawę od kolejnej otwartości, niebania się i pewnej miłości, której nie mogłam dać mojej mamie. Ponieważ to w tym momencie, kiedy doświadczałam tego bólu, choroby, pierwszy raz tego wymiaru tak olbrzymiego, popełniałam bardzo dużo błędów i jednym z podstawowych błędów był fakt, że bardziej byłam taką osobą koordynującą sprawy, zabezpieczającą tą moją mamę we wszystkich rzeczach, które są jej potrzebne, bardziej cielesnych, bardziej medycznych, bardziej no, funkcjonowania w tym stanie. Wtedy...
Ewa działaczka.
Tak. Ewa działaczka, tak, tak, Ewa działaczka i tam już nie było przestrzeni na być, na obecność. Bo ja już byłam tak zmęczona, tak zaszczepiona w tych działaniach pobocznych, bardzo ważnych oczywiście, że nie było miejsca ani siły na to, żeby być duchem.
Spotkać się ty z ja.
Spotkać się, tak, być. Może teraz byłby ten moment na wiersz.
Tak, to chcieliśmy was, drodzy słuchacze, zaprosić do wysłuchania wiersza. Ewa przeczyta i tytuł, i sam wiersz.
Wiersz napisała dr Halina Bogusz w swoim tomiku wierszy Niecodzienność. Świt. Popołudniowe słońce padło z ukosa na blat biurka i leżące na nim kartki zapisane drobnymi literami. Niebieskie oczy. Patrzy śmiało i płochliwie zarazem. Kiedy odchodził, zostawił jej na kartkach swoją obecność. Palce dziewczyny, białe i zwinne, jak u pianisty, wystukiwały na maszynie rytm jego obecności, która niepostrzeżenie stawała się coraz bardziej wyrazista. Pan Bóg uśmiechnął się i jego spojrzenie zamieniło obecność w bliskość.
Dziękuję Ewo za twoje odpowiedzi, dziękuję też słuchaczom, że byli tutaj z nami i zapraszam za tydzień na następny program, gdzie będzie można usłyszeć dalszą opowieść Ewy o tym, jak miłość spotyka się z cierpieniem i w sposób twórczy czyni dobro. Zapraszamy.
Popołudniowe słońce padało z ukosa na blat biurka i leżące na nim kartki zapisane drobnymi literami. Niebieskie oczy patrzyły śmiało i płochliwie zarazem. Kiedy odchodził, zostawiał jej na kartkach swoją obecność. Palce dziewczyny, białe i zwinne, jak u pianisty, wystukiwały na maszynie rytm jego obecności, która niepostrzeżenie stawała się coraz bardziej wyrazista. Pan Bóg uśmiechnął się i jego spojrzenie zamieniło obecność w bliskość. Thank you.
Thank you.